Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, ciepło witamy w środę 29 maja. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Sławomir Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonie, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. 510-37-32 to czujny i do studia 510-37-36 mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Cieszymy się na to spotkanie. Dzisiaj środa, a tak jakby piątek, no ale my już zapraszamy na 1 czerwca. Na sobotę na Jasne Błonia. Tam będzie festyn Brzdąc. Będziemy zbierali pieniądze dla Adasia Orlika. Dziś mama Adasia Orlika, Ala, była gościem w rozmowie pod krawatem. No i posłuchajmy, dlaczego zbieramy pieniądze na leczenie Adasia.
Adaś choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. To jest w skrócie DMD, to jest zanik mięśni. Na koniec po prostu scenariusz jest czarny, ponieważ najpierw chłopcy w wieku kilkunastu lat przestają chodzić, a potem niestety choroba na tym nie poprzestaje, postępuje dalej, odbiera siłę w kolejnych partiach mięśni, w przełyku, w płucach. Gdy serce przestaje działać, to kończy się już wszystko. A przed tym jeszcze, zanim się wszystko skończy, to są naprawdę lata cierpienia, to są lata unieruchomienia. To jest tak naprawdę powolna agonia pod aparaturą.
Nic się ma nie skończyć, wręcz przeciwnie, zaczyna się i będzie coraz lepiej. Teraz zmierzamy do miliona, na koncie już ponad 750 tysięcy złotych. No i zachęcamy, się pomaga ukośnik Adam Orlik i zapraszamy serdecznie wszystkich ludzi dobrej woli na Jasne Błonia 1 czerwca od godziny 13 do 17, a być może i dłużej, festyn Brzdąc dla najmłodszych i także dla Adasia. Adasiu, trzymaj się, pozdrawiamy cię gorąco, a Sławek Orlik już przy telefonie. Jeżeli państwo macie pytania do Sławka, to bardzo prosimy, można dzwonić 510 37 i 36. A teraz w kwestii językowej.
Dzień dobry, Jerzy Skarżyński z tej strony. Ja dzwonię w sprawie ulicy Szczanieckiej, jej nazwa padła na antenie. To jest ulica Szczanieckiej, a nie Szczaniecka, więc nie jeździ się ulicą Szczaniecką, tylko ulicą Szczanieckiej. Tak jak nie Konopnicką, tylko Konopnickiej. Dziękuję bardzo, do widzenia.
No tak, bo nie chodzi o miejscowość Szczaniec i stąd ulica byłaby Szczaniecka, to jest ulica Emilii Szczanieckiej. A tak swoją drogą, czy słuchacze wiedzą, kim była Emilia Szczaniecka? Ta pani swoim życiem wypełniła wiek XIX, żyła 92 lata. To polska działaczka społeczna i narodowościowa, zasłużyła się m.in. pomocą niesioną rannym w czasie powstania listopadowego. Po wybuchu powstania zorganizowała zbiórkę środków na cele powstańcze, które zawiozła do Warszawy, gdzie wsławiła się jako organizatorka pomocy medycznej dla żołnierzy polskiej armii. Ukrywała emisariuszy i wspierała potrzebujących materialnie. Skazana za to przez rząd pruski na więzienie i kary finansowe, została ułaskawiona przez króla. Później była także filantropką, animatorką działań narodowościowych i feministycznych w zaborze pruskim. W czasie powstania wielkopolskiego udzielała schronienia potrzebującym w Śremie, Miłosławiu i Wrześni. Była założycielką pierwszego w Wielkopolsce Stowarzyszenia Kobiet oraz Instytucji Pomocy Naukowej dla Ubogich Dziewcząt w Poznańskiem i Prusach Zachodnich. Działała też podczas powstania styczniowego. Sławę zyskała jako siostra miłosierdzia, gorliwa opiekunka Towarzystwa Pomocy Naukowej. Pochodziła z zamożnej rodziny ziemiańskiej, otrzymała wysokie, jak na tamte czasy, wykształcenie. No to myślę, że dzięki tej informacji biograficznej już nie będziemy mówili jadę ulicą Szczaniecką, tylko Emilii Szczanieckiej. Tego trzeba się nauczyć i to zapamiętać. A teraz tematy, które poruszymy w dzisiejszej audycji. Zajrzymy na ulicę Lubczyńską, bo słuchacze nas informują, że w związku z prowadzonymi budowami wzdłuż tej ulicy nie można spokojnie tą ulicą przejechać. Jest dużo błota, no i parkują ciężarówki, a czasem i samochody osobowe. No i poprosiliśmy policję o to, żeby skierowała tam patrole, żeby zaczęło się tam kierowanie ruchem i kontrolę właśnie w tym rejonie. Ulica Lubczyńska, to jest z Dąbia do Załomia. Dzisiaj porozmawiamy także, co zrobić, gdy widzimy gdzieś rój pszczół na jakimś obiekcie małej czy większej architektury w mieście. Gdzie dzwonić? Czy do strażaków, czy do pszczelarza, a może na 112? To wyjaśnimy także w dzisiejszej audycji. Potem zajrzymy na ryneczek w Dąbiu. Czy ten ryneczek powstanie z martwych, czy nie powstanie? Czy teren po ryneczku będzie sprzedany, czy też nie? O tym porozprawiamy około 12:30. A potem będzie pytanie do specjalisty od ruchu. Czy na żółtym świetle mamy się przed tym żółtym światłem bezwzględnie przed skrzyżowaniem zatrzymać, czy też przyspieszyć i przejechać? Jak się zachować na żółtym świetle? O tym także będzie rozmowa w dzisiejszym programie. To nasz plan minimum na dzisiejszą audycję. A zaczniemy od ulicy Lubczyńskiej. Jeszcze tylko zapowiem jeden temat. Psy na jasnych błoniach, bo zrobiło się ciepło. Nie wszystkim podoba się obecność czworonogów na tym naszym reprezentacyjnym trawniku między pomnikiem papieża Jana Pawła II a czynu Polaków, oczywiście przed ulicą Piotra Skargi. Ale posłuchajmy teraz ulica Lubczyńska.
Dzień dobry, tu stały słuchacz Dawid. Pozdrawiam osobę, która przed tym mówiła o ulicy Lubczyńskiej. Przejeżdża nią codziennie tragedia. Po prostu właściciele budowy nie wyznaczyli pasa do rozładunku. Rzadko kiedy spłukają tę drogę i nie wyznaczyli osoby do udrożnienia ruchu, który by kierował tam wahadłowo. Po prostu tragedia. Ludzie, którzy wracają bądź jadą do pracy, są pozostawieni na pastwę losu. Pozdrawiam.
Dzień dobry. Proszę uparać na ulicy Lubczyńskiej, Lubczyńska, bo stoją ciężarówki, te parking zrobiły na wjazd do budowy. Ta droga to wygląda na piach jakiś, nie wiem, można się poślizgnąć na tym piasku. Diabelnie brudna i ciężarówki stoją, nie wiem, je trzeba wymijać wahadłowo, ale to nikt tego nie kieruje ruchem ani... To są spore utrudnienia, także to ta budowa naprawdę tu utrudnia, nie wiem, niech miasto też pomyśli o tej drodze w końcu, bo hale się powstają, ale tu nikt chodnika nie robi, ścieżki rowerowej, którędy ci ludzie będą wchodzić do tych fabryk, to ja nie wiem, to też jest druga opcja. A polecam to straży miejskiej w ogóle, bo to się nadaje naprawdę do czegoś, do mandatu. Pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Nie tylko do mandatu, ale nie tylko także do straży miejskiej. My skierowaliśmy sprawę do policji, bo gdy chodzi o pojazdy, które parkują nieprawidłowo, ale są to pojazdy, które parkują, odjeżdżają, podjeżdżają. To są jednak pojazdy w ruchu na pasie drogi. Zagraża to bezpieczeństwu, więc przede wszystkim tutaj policja ma pole do popisu. Rozmawiałem przed audycją z rzeczniczką Komendy Miejskiej Policji Anną Gębalą, która poinformowała mnie, że przekaże funkcjonariuszom z komisariatu w Dąbiu te sygnały od naszych słuchaczy. No ale rzeczywiście to, że jezdnia jest zabłocona, zabrudzona piachem, żwirem, a właściwie teraz błotem, bo padało. To jest wyzwanie dla Straży Miejskiej. Przy naszym telefonie pani Joanna Wojtach. Dzień dobry, Straż Miejska.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam słuchaczy.
Znamy państwo pewnie to miejsce.
Oczywiście, że znamy. To nie jest budowa prowadzona od tygodnia, tylko już dłuższy czas. Ulica Lubczyńska pojawia się w naszych interwencjach. Najświeższa interwencja z wczoraj od godziny 16 do prawie godziny 17. Strażnicy byli na miejscu w tym czasie. Była sprzątana ulica. W momencie, kiedy kończyli interwencję, ta ulica była już posprzątana, czysta. W związku z aurą, jaką mamy teraz przez kilka ostatnich dni z opadami, wiemy, że jest duże ryzyko zanieczyszczenia tej ulicy przez maszyny czy pojazdy wyjeżdżające z tej budowy, ale obowiązkiem oczywiście nadzoru czy kierownictwa jest dopilnowanie, aby te maszyny były oczyszczone, albo jeżeli nie ma takiej możliwości, to żeby była pas jezdni, żeby był oczyszczony z błota czy innych zanieczyszczeń, żeby nie stanowiły zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Co do parkujących samochodów i tych manewrów zawężenia, faktycznie tutaj wsparcie policji bardzo by się przydało do kierowania ruchem, aby to było bezpieczne. Natomiast my będziemy zaglądać w miarę swoich możliwości, sił i środków zawsze wtedy, kiedy będą te sygnały o tym, że znów jezdnia jest zanieczyszczona i nie dopełniło kierownictwo swoich obowiązków w kierunku właśnie oczyszczenia.
No i teraz inna sprawa. Wczoraj służby w Szczecinie zostały powiadomione o poszukiwaniu starszej pani, która wyszła z domu przy ulicy Gwarnej około godziny 13. No i skończyło się to dobrze, bo patrol zmotoryzowany Straży Miejskiej zadziałał, a to dzięki telefonowi od słuchacza, mam nadzieję, naszego, który zadzwonił pod numer alarmowy 986. Proszę powiedzieć, co się dokładnie wydarzyło.
Wszystkie służby otrzymały komunikat o poszukiwaniu starszej pani. Była to pani w zaawansowanym, w podeszłym wieku, 82-latka, która opuściła swoje miejsce zamieszkania w dzielnicy w siedle Bukowe z ulicy Gwarnej około godziny 13. Tutaj rodzina wszczęła alarm, że pani po prostu zaginęła. Nie trafiono na żaden ślad. Ten komunikat trafił do wszystkich służb, między innymi do Straży Miejskiej i tak się szczęśliwie złożyło, że najwidoczniej słuchacz może nie znał komunikatu, ale wzbudziło jego zainteresowanie i niepokój zachowanie pewnej starszej pani w Alei Wojska Polskiego pod dosyć odległym numerem 200, czyli właściwie końcówka już w kierunku Głębokiego. Starsza pani wyglądała na zdezorientowaną, zabłąkaną, zachowywała się nieco dziwnie, zatem taki sygnał został przekazany do dyżurnego operatora Straży Miejskiej, który nadał priorytet interwencji jako ważny, jako natychmiastowy. Patrol właśnie zmotoryzowany udał się we wskazane miejsce, a dysponując portretem czy z komunikatu, zdjęciem poszukiwanej pani Leokadii, no mogę tutaj użyć imienia, bo ono było propagowane łącznie z nazwiskiem, portret pani Leokadii porównali, faktycznie był to strzał w dziesiątkę. Okazało się, że pani po prostu wsiadła sobie w komunikację miejską i tymi środkami komunikacji miejskiej podróżowała po Szczecinie, dotarła kilkadziesiąt w sumie kilometrów, bo około 30 kilometrów dalej, na pewno ponad 20 od swojego miejsca zamieszkania. I na tyle czujność tego człowieka zgłaszającego pomogła, że strażnicy właśnie zidentyfikowali, że jest to ta pani. Nie miała możliwości trafienia do swojego domu, nie była w stanie dotrzeć samodzielnie, zatem w związku z tym, że był to alert uruchomiony przez policję, wezwaliśmy policjantów na miejsce i w bezpieczne ręce przekazaliśmy odnalezioną starszą panię. Szczęśliwy finał, takie interwencje bardzo lubimy.
No i dziękujemy także temu panu, który zadzwonił pod numer strażników miejskich, czy 986, czy też 112 w takich przypadkach jak najbardziej. Tym bardziej, że niestety takich przypadków będzie dużo i jest coraz więcej, a to z tej przyczyny, że jesteśmy społeczeństwem coraz starszym, starzejącym się, no i tych wszystkich chorób związanych z otępieniem pojawia się niestety więcej, więc bądźmy wrażliwi, patrzmy, co się wokoło nas dzieje i zawiadamiajmy służby. A teraz już inna sprawa, piękna pogoda, ciepło, no i wychodzimy na jasne błonia. Na jasnych błoniach mamy piękne, zielone przestrzenie trawiaste i w sprawie tych przestrzeni trawiastych napisał do nas nasz słuchacz. Ja odczytam ten mail jako właściciel psa, który na jasnych błoniach nigdy psa ze myczy nie spuszcza, no bo to jest jednak takie miejsce, gdzie pierwszeństwo powinni mieć ludzie i ich komfort powinien być najważniejszy. A słuchacz napisał tak, pan Darek. Czy w tym roku również będziemy się taplać w hektolitrach psiego moczu? Dokładnie chodzi mi o polanę między Urzędem Miasta a Orłami na Jasnych Błoniach. Rodziny z dziećmi, pełno ludzi, młodzież i setki psów, które tam sikają i nie tylko. Najgorsze jest to, że właściciele czworonogów nie widzą problemu i średnio traktują ten teren jako wybieg dla psów. Moim zdaniem powinien być zakaz wprowadzania tam zwierząt. Proszę się przyjrzeć, jak to wygląda na żywo. Codziennie to widzę i nie ukrywam, że jest to bardzo obrzydliwe. Panie Darku, też to widzę. Jeżdżę tamtędy rowerem bardzo często, no i boleję nad tym, że właściciele psów nie mają tych zwierząt na smyczy, bo pani Anno, nie ma zakazu wprowadzania, prawda, na tereny parku psów.
Nie ma. Tutaj niedawno był temat poruszany o zakazie wprowadzania psów, ewentualnym zakazie wprowadzania psów na place zabaw, gdzie oparło się to o wyroki sądów administracyjnych. z orzeczeniem o ograniczeniu wolności właścicieli psów. Takich zakazów nawet w prawie miejscowych nie wolno wprowadzać, zatem na pewno w regulaminie takich miejsc rekreacyjnych, parków, taki zapis znaleźć się nie może o zakazie wprowadzania psów. Co innego jest sposób zachowania właścicieli czy opiekunów psów, którzy takie psy przyprowadzają chociażby na polanę na jasnych błoniach, bo tutaj winni przestrzegać pewnych reguł zapisanych właśnie w prawie miejscowym, w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Szczecin. A w dużym skrócie polega to na tym, że winni nadzorować psa, zapewniając środki bezpieczeństwa nie zagrażające innym uczestnikom. Słusznie pan redaktor zauważył, że pierwszeństwo, choć pewnie niektórzy się oburzą, ale pierwszeństwo wypoczynku i rekreacji w tym miejscu mają po prostu ludzie. Zwierzęta muszą być nadzorowane w sposób szczególny, zabezpieczone smyczą, zabezpieczone kagańcem, jeśli nie mają tej smyczy. W przypadku ras agresywnych to zabezpieczenie podwójne jest jak najbardziej wskazane, choć jest wyjątek, że pies może być niezabezpieczony smyczą, jeśli wykonuje polecenia właściciela czy opiekuna i jest całkowicie mu posłuszny. Nie ryzykowałabym takiego zachowania z tego powodu, że w związku z tym, że jest tam mnóstwo różnych ludzi, różnych zapachów, są dzieci, które czasami chcą pogłaskać pieska, pobawić się z nim, pies może zachować się czasami irracjonalnie. Dla nas irracjonalnie może zaatakować, może poszarpać, może ukąsić. Zatem ten nadzór winien być sprawowany i pies zabezpieczony. Co do sikania, no nie ma takich przepisów zabraniających tego, żeby pies się wysikał po prostu na trawniku. Co innego, jeśli chodzi o odchody. Tutaj też te przepisy miejscowe regulują i nakładają obowiązek na opiekunów zwierząt posprzątania tych odchodów w miejscach publicznych i jest to egzekwowane przez strażników, choć nie jest to łatwe do wyegzekwowania wykroczenie. Wiadomo, musimy być świadkiem takiego zachowania, a nie oglądania tylko corpus delicti, to co pozostało. I bez wzywania strażników, bo pies coś tam zrobił. No, to będzie trudne. Jeżeli jesteśmy świadkami takiego zachowania, widzimy, że właściciel nie sprząta i nie tylko chodzi tutaj o jasne błonia, tylko każde inne miejsce publiczne, taki obowiązek na nas ciąży. Zresztą dobra kultura wymaga tego, aby po swoim pupilu po prostu posprzątać.
Czyli tak, pupil na jasnych błoniach owszem, ale na smyczy, jeżeli to jest rasa agresywna, to smycz i kaganiec, jeżeli luzem, no to w kagańcu, jeżeli nie jest agresywna, ale generalnie na smyczy, prawda? Jednak może
generalnie
tak,
na smyczy tak. To jest miejsce o dużym natężeniu ruchu, tak jak powiedziałam, mieszanka zapachów, dźwięków, co może być bodźcem dla zachowania zwierzęcia odmienne zupełnie niż zachowuje się na przykład w domu.
No to pamiętajmy o tych zasadach. Czy możemy spodziewać się patroli Straży Miejskiej w ten długi weekend, który dzisiaj się rozpoczyna na jasnych błoniach?
Nie mogę tego obiecać, że będzie tam patrol na stałe. Na pewno będziemy zaglądać w takie miejsca, chociażby z tego względu, że będzie duża impreza, w której my też będziemy uczestniczyć, będziemy mieć swoje stoisko. Bardzo piękne święto, Dzień Dziecka, impreza Brzdąc. My też się tam wystawiamy jako służby. Jesteśmy zresztą od kilkunastu lat i wspieramy to cudowne przedsięwzięcie. Zatem to już będzie okazja, żeby mieć też przy okazji tych działań profilaktycznych, czy rekreacyjnych, czy rozrywkowych, baczenie na to, jak zachowują się właściciele zwierząt.
Dziękuję bardzo. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pozdrawiam.
Przy tej okazji jeszcze raz przypominamy, że właśnie podczas tej imprezy Brzdąc na Jasnych Błoniach między 13 a 17 będziemy zbierali pieniądze dla syna naszego kolegi, dla Adasia Orlika na kosztowną terapię w Stanach Zjednoczonych. Mamy nadzieję, że dobijemy do 1 miliona i potem to już pójdzie. No i chłop będzie zdrowy, dostanie lek podany w Stanach Zjednoczonych, terapia genowa i będzie się rozwijał tak, jak wszyscy tego chcemy. 12.25 to jest czas reakcji. Teraz z Jasnych Błoni przenosimy się na okolice szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej.
Dzień dobry, Agnieszka, dzwonię z Polic. Ostatnimi czasy dosyć często jeżdżę na Unii Lubelskiej i korzystam z parkingu tymczasowego przy Litewskiej. Skoro miasto, że tak powiem, dało dostęp do tego parkingu, powinno go chyba wcześniej przygotować. Tam po tych ulewach w tej chwili to tam naprawdę nie idzie przejść. Dziury są takie, że to są rozlewiska, więc no należałoby chyba przygotować to pierw, zanim się coś udostępni. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. 12.25 to jest czas reakcji. Ten sygnał przekazaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no i mamy nadzieję, że urzędnicy z zarządu, a także ich pracownicy fizyczni wezmą sobie to do serca i ta nawierzchnia będzie poprawiona. A propos tego, co na naszych drogach, napisał do nas pan Marcin. Chciałbym prosić o interwencję w kwestii skrzyżowania Pocztowej i Mickiewicza. Na tym odcinku ulicy Mickiewicza jest dwujezdniowa ulica jednokierunkowa. To tutaj od Wojska Polskiego w dół. No i mamy tam kierowców, którzy jadą w stronę Pogodna, mylą się i z prawego pasa skręcają w Pocztową. Na tym skrzyżowaniu namalowana jest linia przerywana. Rodzi to wiele stłuczek i niebezpiecznych sytuacji. Gdyby linia na odcinku skrzyżowania była ciągła, linia na ulicy Mickiewicza, może spowodowałoby to mniej sytuacji kolizyjnych. Rzeczywiście byłoby łatwiej, sprawy wydawałyby się oczywiste, a tak ktoś myśli, że jedzie jednokierunkową Mickiewicza, to i Pocztowa jest jednokierunkowa i dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. Warto to skorygować, także przekażemy ten sygnał Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego. 12.27 to jest czas reakcji. Teraz będziemy rozmawiać o pszczołach, o tych pożytecznych owadach, bo nasz słuchacz, pan Jacek, przedwczoraj przesłał nam taką oto informację, że rano przed jedną, rano na jednej z elewacji przy sklepie, to było dokładnie, już patrzę, chyba ulica Łokietka i Królowej Jadwigi, pojawił się rój pszczół. No właśnie, co w takich sytuacjach robić? Filmik jest na naszej stronie, można sobie zobaczyć 27 maja. Czy w takich przypadkach dzwonić na 112, czy może bezpośrednio do Straży Pożarnej, czy może do pszczelarza? A na te pytania najlepiej odpowie właśnie pszczelarz. Przy naszym telefonie pan Adam Redlarski, właściciel pasieki w Bendargowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, słyszę, że pan w terenie, bo wiatr zawiewa. Mam nadzieję, że będzie pana dobrze słychać. Co robić w takich przypadkach, kiedy widzimy rój pszczół, który gdzieś tam siada na jakichś obiektach mniejszej czy większej infrastruktury w mieście?
Generalnie to powinniśmy zachować spokój i troszeczkę postarać się zrozumieć naturę tych pszczół, że rój, który przychodzi usiąść na elewację bądź na drzewo, siada tam na jeden dzień, góra dwa, i odlatuje na upatrzone wcześniej miejsce, jakieś dziuple, jakieś podbitki czy nawet inne ule innych pszczelarzy. Ale jeżeli to zdarza się właśnie w mieście, w miejscach uciążliwych, miejscach publicznych, to możemy zrobić to na dwa sposoby, uzyskać tą pomoc. Po pierwsze, można zadzwonić do pszczelarza bezpośrednio, jeżeli kogoś znamy. Każdy pszczelarz chętnie przyjedzie po taką rodzinę, albo jeżeli nie może, to wskaże kolegę, kogoś innego. Albo druga sytuacja, możemy zadzwonić bezpośrednio do Straży Pożarnej. Oni, jeżeli to są miejsca publiczne typu szkoła, szpitale, to oni zabezpieczają teren i usuwają rój. A jeżeli nie chcą się tego podjąć, czy nie mogą, to wskażą, mają taką listę pszczelarzy zapisanych, do nich numery kontaktowe i wskazują pszczelarza, który może przyjechać i usunąć i pomóc w tej sytuacji.
Aha, czyli w miejscach takich, gdzie nie zagrażają te owady ludziom, gdzie nie przeszkadzają, to my im także nie przeszkadzajmy. Natomiast w innych miejscach zwróćmy się do Straży Pożarnej. Strażacy wiedzą, co robić, rozpoznają, czy to jest w okolicach szkoły, czy innego obiektu użyteczności publicznej, czy też nie, i mają namiary na pszczelarzy. Wtedy pszczelarz przyjedzie. I co pszczelarz robi? Jak sobie pszczelarz radzi z takim rojem?
Jeżeli rój jest dostępny z poziomu parteru, to zazwyczaj pszczoły, które usiadły, tworzą taki zwarty kokon. On je spryskuje wodą, żeby zmoczyć im wszystkie skrzydełka, żeby one usiadły i skupiły się w jednym miejscu, tak żeby jak najwięcej ich złapać. Następnie podstawia rojnicę bądź jakieś wiadro specjalne z wentylacją i tam pszczoły strząsa bądź zmiata, tak żeby je zabrać wieczorem u siebie, wtedy je przesypuje do pustego, przygotowanego ula i ta rodzina w zasadzie od następnego dnia zaczyna normalnie pracować.
To taki pszczelarz, który pozyska taki rój, jest bardzo zadowolony, bo tutaj raczej trudno rozpoznać, komu uciekł ten rój. Czy są też takie czasem wymiany? To mój rój, proszę mi oddać.
Prawo się wypowiada w tym temacie, że pszczelarz ma prawo do 3 dni gonić, że tak powiem, za swoim rojem. Z tym, że poznać swoje pszczoły jest dosyć trudno. Można to zrobić po oznaczeniu królowej.
Bo czy są oznakowane pszczele... te nowe pszczoły?
Tak. Tak, królowe niektóre mają jakieś swoje oznaczenia, mają oznaki, więc jeżeli po tym by się udało rozpoznać, to ma prawo rościć sobie prawo do tego roju.
Dziękujemy bardzo za te informacje. No i bez paniki, spokojnie, pan Adam Rydlarski wszystko wyjaśnił. Pszczelarz, właściciel pasieki w Bendargowie. Pozdrawiamy.
Dziękuję serdecznie,
wszystkiego bzyczącego. 12.31 to jest czas reakcji. Teraz niepokojący sygnał z cmentarza centralnego, tylko poprosimy naszego słuchacza o doprecyzowanie.
Zygmunt Baszak, Pogodno. Chodzi mi o sprawę rozjechania grobu na cmentarzu centralnym przez samochód ciężarowy. Prawdopodobnie to mogła być śmieciarka lub jakiś inny. To jest narożny grób przy wejściu od parkingu ku słońcu, pierwszy po lewej stronie. I do tej pory, to było 2 miesiące temu gdzieś, bo ja tam mam grób obok, zawsze tam stawiamy znicze, to jest NN grób i nikt do tej pory nie poprawił, nic nie zrobił z tego. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo za ten niepokojący bardzo sygnał. Prosimy także, jeżeli ma pan jakieś zdjęcie, gdyby pan nam przesłał. Ja rozumiem, że chodzi panu o to wejście od parkingu gdzieś tam w okolicach ulicy Pięknej Santockiej, gdzie te ulice dochodzą do ulicy Ku Słońcu, a nie przy głównej bramie, bo tam też jest parking, więc chodziłoby nam o to, żeby pan doprecyzował dokładnie, w którym miejscu jest ten grób. A swoją drogą, no przecież administracja cmentarza pojawia się tam. Jeżeli pan mówi, że to od pewnego czasu już ten grób jest uszkodzony i nic się nie dzieje, to zastanawiające będzie nasza interwencja. A pana prosimy o więcej szczegółów, żeby, jeżeli urzędnicy cmentarni mieliby z tym problem, żeby po prostu im pomóc w namierzeniu tej uszkodzonej mogiły. To jest czas reakcji, 12.32 i zanim przedstawię kolejnego gościa, to jeszcze jeden telefon. Nasza słuchaczka twierdzi, że fuszerka remontowa miała miejsce.
Dzień dobry, Halina ze Szczecina. Chciałabym, żebyście państwo zobaczyli, jak była zrobiona droga Świętochłowskiego, czyli pod mostem od autostrady do Agnieszki. Na tym odcinku był robiony chodnik i oświetlenie. Od mostu zrobiony jest chodnik. Droga jest właściwie, ten brzeg to jest tak byle jak, w ogóle nie wiem, czy to było robione. Są dziury i kawałek dalej, gdzie już jest nakładka zrobiona nowa. Po prostu połowa drogi zrobiona, połowa niezrobiona. Już takie dziury są, że po prostu, no ja nie wiem, czy ktoś to odebrał taką robotę, żeby pół jezdni zrobić, a pół zostawić z dziurami. Boki już są powyrywane, te brzegi. Także bardzo proszę o interwencję i zobaczenie, jak to wygląda. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Jeżeli by pani tam jeszcze była i któregoś dnia, bo może dzisiaj nie, to bardzo prosimy o zdjęcia i przysłanie nam zdjęć. Dziękujemy. Będzie nasza interwencja, będą pytania do miasta w tej sprawie. A teraz za chwilę pytania będą do naszego kolejnego gościa. Tym gościem jest pani Małgorzata Wleklak, Koalicja Obywatelska, radna koalicji w Radzie Miasta Szczecin i radna osiedla Dąbie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam.
Witamy serdecznie. Wrócę do informacji pojawiających się wiosną tego roku. Zaczyna się to tak. Jako mieszkańcy dzielnicy Dąbi i przyległych dzielnic wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planowanej sprzedaży terenu po ryneczku w Dąbiu. Działka numer 2114, obręb 40-35, pod budownictwo. Prosimy pana prezydenta o zagospodarowanie tego obszaru pod małe targowisko z uwzględnieniem miejsca pod parking. Taką petycję wystosowali mieszkańcy Dąbia, którzy chcą, by targowisko ożyło. No właśnie, ratujmy tradycję, ryneczek w Dąbiu musi zostać. Ten, kto ma blisko siebie jakiś ryneczek, jest bardzo zadowolony, więc zadowoleni są na przykład mieszkańcy Pogodna, zadowoleni są mieszkańcy osiedla Zawadzkiego, zadowoleni są mieszkańcy Niebuszewa, bo mają Manhattan, no i dogorywające, ale jednak ryneczek na Kilińskiego. Te ryneczki to jest rzeczywiście dobrodziejstwo, a państwo jako mieszkańcy Dąbia tego ryneczku nie mają. Proszę powiedzieć, bo pani próbuje ustalić, na czym polegają te próby. Czy miasto sprzedaje tę działkę, gdzie był ten ryneczek, czy też jednak nie? Jak to wygląda?
Tak, ja już takie informacje ustaliłam. W tym roku wyszła informacja, że działka jest przygotowywana na sprzedaż, więc to jest jakby potwierdzona informacja z miasta. I z tego tytułu właśnie pojawiła się ta petycja mieszkańców i kupców, więc no będziemy się starali walczyć o tą tradycję, bo jednak tego oczekują mieszkańcy. A myślę, że należy słuchać głosu mieszkańców, bo większość widzi wciąż tutaj to targowisko, a nie nowe bloki mieszkalne. W tym roku również pan prezydent odwiedził kupców i miał okazję porozmawiać na temat planów dotyczących tego miejsca. Wstępnie z tego, co mi powiedzieli kupcy, zapowiedział chęć podjęcia rozmów w tym temacie, więc kupcy tak naprawdę zobaczyli światełko w tunelu, no i szykują się do tych rozmów. Myślę, że muszą przyjść do miasta z konkretnym rozwiązaniem, z konkretnym rozwiązaniem, żebyśmy my też, miasto i my jako radni, jakby zobaczyli i mieli potwierdzenie, że jakby taka formuła dalej w tym miejscu mogła funkcjonować.
No właśnie, żeby funkcjonowała, bo przypomnijmy, że 7 lat temu zostało zlikwidowane to targowisko, a jednak jest to niesamowite, że takie miejsca tam, gdzie one funkcjonują, cieszą się wielkim zainteresowaniem. Możliwość kupienia świeżych warzyw, owoców, czy też jakichś innych drobnych artykułów od drobnych kupców zawsze nas interesowała. Pomimo tego, że powstało dużo dyskontów, to jednak takie miejsca mają sens. I tu jest pytanie, czy ma pani jakieś bezpośrednie informacje, że jednak ta działka, no już pewne na 100% informacje, że ta działka nie będzie sprzedana jakiemuś prywatnemu inwestorowi pod jakąś kolejną zabudowę mieszkaniową. Czy jednak uda się ten ryneczek reaktywować? Czy będą jakieś spotkania z prezydentem w najbliższym czasie?
Ja mam taką nadzieję. Z tego, co mnie poinformowali kupcy, wystosowali do Biura Rady Miasta prośbę, aby się spotkać i rozpocząć ku temu rozmowy. Z tego, co wiem, mają też potencjalnie zainteresowanego inwestora, który mógłby taką inwestycję przeprowadzić, co jest też bardzo istotne. Przygotowali wizualizację architektoniczną, którą osobiście mi już przedstawili i przyznam, że bardzo mi się podoba. Nie dość, że idealnie wpisuje się w obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to również uważam, że bardzo fajnie komponowałaby się architektonicznie z wizją rewitalizacji akurat właśnie tego obszaru staromiejskiego Dąbia. Czy działka zostanie sprzedana? To jeszcze nie jest przesądzone. Na pewno jest przygotowywana do sprzedaży. Czy jesteśmy w stanie to wstrzymać? Myślę, że tak, ale tutaj muszą się rozpocząć jakiekolwiek ku temu rozmowy.
I pani, mam nadzieję, będzie parła do takich rozmów, tak? Z panem prezydentem?
Ja jak najbardziej. Tak, jak najbardziej. Ja słucham głosu mieszkańców. Petycja też pokazała, że jakby mieszkańcy tego chcą. Bardzo czynnie też uczestniczę na różnych grupach naszego osiedla w Dąbiu, więc tam też bardzo często wyrażana jest opinia, że ten ryneczek powinien wrócić i ta tradycja powinna być w tym miejscu zachowana.
Pan Ryszard do nas zadzwonił w tej sprawie. Dzień dobry.
Witam, Ryszard z Puni. Teraz wspomnę, ale ja jestem w ogóle Dąbiakiem i kiedyś był ładny rynek w Dąbiu właśnie za Supersamem i teraz słyszę, że chcą zlikwidować. Czy ktoś, kto chce zlikwidować, wie o tym, że na rynek i na zakupy do Dąbia przyjeżdżają mieszkańcy tej załomia i w ogóle to, co się rozbudowało teraz, wiadomo, ile domów powstało, to jest naprawdę ogromna aglomeracja, która naprawdę potrzebuje tego ryneczku, bo tak pan Janusz mówi, na Pogodnie, tu, tam, no, to nawet na mniej tam ludzi jest i mają rynek, a tu w Dąbiu jeszcze, po to dzwonię, jeszcze załom, nie tylko Dąbie, także jest sporo ludzi.
Dziękujemy, panie Szardzie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy starego, stałego słuchacza. Starego nie chciałem powiedzieć, chociaż stary stażem tylko. O, o tak wybrnę z tego. Wracamy do rozmowy z panią radną Małgorzatą Wleklak. Będę teraz adwokatem diabła nieco, ale z tego, co pamiętam sprzed tych 7 lat, to ten ryneczek po prostu zaczął dogorywać, dlatego że pojawiło się tam dużo punktów handlowych. Jeżeli popatrzymy na okolice właśnie tego Super Samu tam, poza tym przyległych ulic, to tam jest sporo różnych sklepów i to o bardzo zróżnicowanej ofercie, bo są to i warzywniaki, i cukiernie, i piekarnie. Więc pytanie, czy ten obiekt rzeczywiście ma tam rację bytu, czy pojawią się zdecydowanie chętni kupcy, a drugie klienci, i czy to będzie taka zabudowa, bo pani mówiła, że widziała wizualizację, że to będzie połączenie tej zabudowy mieszkaniowej z taką nową funkcją ryneczkową.
Nie, nie, nie. To będzie bez funkcji mieszkaniowej. To będzie sama funkcja usługowo-handlowa.
No a teraz to tak drugie pytanie. Koncepcja. Czy pani widzi potrzebę, skoro tam sporo jest jednak tych punktów handlowych wokół o różnych profilach handlu?
Tak, jak najbardziej. Pojawiło się wiele nowych punktów usługowych. Natomiast, tak jak wspomniał pan Ryszard, wiele mieszkańców z okolicznych osiedli jednak do tego Dąbia przyjeżdża na ten ryneczek, żeby właśnie kupić świeże owoce i świeże warzywa. Ponadto no Dąbie jest, myślę, całkiem ciekawym osiedlem. Rozbudowuje się, pojawiają się nowe osiedla, więc tych mieszkańców też jest więcej. I myślę, że to jest jakaś przyszłość dla, no jakby dla naszego osiedla. Fajnie by było zadbać o tą tradycję. Bo jeśli pójdziemy tutaj w kierunku tego, co dokładnie mówi plan zagospodarowania, czyli funkcja mieszkaniowo-usługowa, no to trochę niestety tej tradycji nie zachowamy. Oczywiście ja spotkałam się też z opinią, że jakby taka formuła też mogłaby być ciekawa, jest jednak troszkę przyszłościowa, natomiast my chcielibyśmy, znaczy ja przynajmniej chciałabym spróbować i zacząć rozmowy z kupcami, mam nadzieję, że reszta radnych miasta również, żeby jednak tutaj pozostać przy tej tradycji.
W ramach realizowania idei małych ojczyzn warto taki ryneczek reaktywować, no i miejmy nadzieję, że wespół, zespół, państwo razem z prezydentem Szczecina, razem z kupcami, no i z mieszkańcami Dąbia odtworzycie to miejsce. Kiedy według pani możemy spodziewać się jakichś już takich jasnych deklaracji ostatecznych od miasta w tej sprawie? Czy będzie ten ryneczek, czy nie? Czy ta wizualizacja zostanie zrealizowana?
No na pewno konkretnych decyzji nie będzie szybko. Tak naprawdę dopiero konkretne rozmowy pomiędzy kupcami, inwestorem i miastem mogą przesądzić o powodzeniu tej inwestycji. No to miasto i my radni też musimy ocenić, czy rzeczywiście taka formuła tutaj się sprawdzi. Więc myślę, że tak naprawdę rozmowy zdecydują o tym, które należy rozpocząć. Mam nadzieję, że rozpoczną się one niebawem. Sama jestem ciekawa tych rozmów, no i patrzę z powodzeniem jakby na tą koncepcję, więc no zobaczymy, jak to wszystko się potoczy.
Trzymamy kciuki za to, bo nie tylko kwestią jest tutaj mała ojczyzna i to, żeby miejscowi mieszkańcy mieli takie miejsce, gdzie mogą coś kupić, ale przecież także ci, którzy jadą tranzytem, mogą się tam zatrzymać i na takim ryneczku kupić chociażby teraz truskawki. To dobry pomysł, trzymamy za niego kciuki i oczywiście będziemy z panią w kontakcie, czekamy na kolejne dobre informacje. Pani Małgorzata Wleklak, radna osiedla Dąbie i także radna Rady Miasta Szczecin, Koalicja Obywatelska. Pozdrawiamy.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam również słuchaczy.
Serdecznie pozdrawiamy, miłego wypoczynku, przynajmniej jutro, bo niektórzy w piątek pracują, na przykład czas reakcji pracuje, to już od razu uprzejmie donosimy, więc prosimy pisać, dzwonić również na żywo w piątek. A teraz wracamy na chwilę jeszcze na ulicę Lubczyńską, bo tych telefonów o zablokowanej ulicy, o trudnym przejeździe nie brakuje.
Dzień dobry. Proszę uparać na ulicy Lubczyńskiej, Lubczyńska, bo stoją ciężarówki, se parking zrobiły na wjazd do budowy. Ta droga to wygląda na piach jakiś, nie wiem, można się poślizgnąć na tym piasku. Diabelnie brudna i ciężarówki stoją. nie wiem, je trzeba wymijać wahadłowo, ale to nikt tego nie kieruje ruchem. To są spore utrudnienia, także ta budowa naprawdę to utrudnia, nie wiem, niech miasto też pomyśli o tej drodze w końcu, bo hale się powstają, ale tu nikt chodnika nie robi, ścieżki rowerowej, którędy ci ludzie będą wchodzić do tych fabryk, to ja nie wiem. A polecam to Straży Miejskiej w ogóle, bo to się nadaje naprawdę do mandatu. Pozdrawiam.
Dziękujemy, przypomnieliśmy ten telefon. Pozdrawiamy strażników miejskich, no i rozmowa ze Strażą Miejską już była, natomiast rozmowa z miastem co do infrastruktury, co do chodników i tak dalej będzie na naszej antenie, ale właśnie chciałbym, żebyśmy rozsnuli refleksję z panem Filipem Gregą, biegłym z zakresu taktyki i techniki jazdy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Filipie. Słyszymy się?
Halo, słyszymy
tak,
się,
słyszymy
tak.
Słyszymy się, dobrze. Tak, policja zapowiedziała, że będą tam patrole częstsze, no bo to nie jest sytuacja do przyjęcia, gdzie ciężarówki oczekujące na wjazd na budowę blokują jeden pas ruchu, no i robi się niebezpiecznie, a trzeba powiedzieć, że ulica Lubczyńska to nie jest sobie jakaś tam boczna ulica, tylko to jest właściwie takie połączenie Dąbia z Załomiem.
Tak, to istotna arteria, może to słowo zwykle kojarzy nam się z poważnymi, szerokimi drogami wielopasowymi, ale nie, no tutaj akurat jest to istotna żyła, po której poruszają się mieszkańcy już naprawdę coraz to większego osiedla.
No i trzeba o tym pamiętać i tak jak zapowiadamy, policja wyśle tam więcej patroli, no i mam nadzieję, że zdyscyplinuje również organizatora tej budowy, żeby to wszystko zostało zachowane z zasadami ruchu. A teraz...
No myślę, że to błędnie pojęte poczucie ekonomii, bo tak naprawdę jeżeli faktycznie tam ciężarówki korzystają z tego intensywnie, to powinien on złożyć wniosek o zajęcie pasa ruchu, przygotować czasową organizację ruchu i tak sprawić, aby nie być uciążliwym dla pozostałych mieszkańców.
No właśnie, a teraz inna sprawa związana z ruchem. Pan Andrzej do nas napisał. Chodzi mi o opiniowanie przez policjantów wjazdu na skrzyżowanie, gdy zapali się światło żółte na sygnalizatorze. Może podam dwa przykłady. W lutym synowa, zbliżając się do skrzyżowania, zauważyła zmieniające się światło z zielonego na żółte czy pomarańczowe, nie chcąc gwałtownie hamować, wjechała na skrzyżowanie i gdy opuściła je, nieoznakowany radiowóz zatrzymał ją i wyznaczył za to przewinienie 500 zł mandatu oraz 15 punktów karnych. Wczoraj natomiast syn, jadąc rano do pracy na placu Rodła, miał podobną sytuację i chcąc uniknąć mandatu, jaki otrzymała wcześniej jego żona, gdy zapaliło się światło żółte, zdążył wyhamować przed sygnalizatorem, a po chwili otrzymał silne uderzenie w tył swojego samochodu przez pojazd, który jechał za nim. Trafił do szpitala na badania, gdzie na szczęście nie stwierdzono poważnego urazu, ale skończyło się na zwolnieniu lekarskim. Ja przejeździłem do czasu emerytury 46 lat jako kierowca zawodowy na ciężkich autach, ale tak głupich przepisów jedynie nabijających kasę dla rządu wcześniej nie zauważyłem. Uważam, że jest to łupienie kierowców. Pozdrawiam, stały słuchacz czasu reakcji. Jak to jest, panie Filipie? Jest to łupienie kierowców, czy też twarde prawo? Do czego służy nam to żółte czy pomarańczowe, jak zwał, tak zwał, chociaż ono bardziej w odcieniu pomarańczowym niż żółtym, światło na sygnalizatorze? Czy ono nam mówi, że mamy jak najszybciej przejechać, dodać gazu?
Zacznę od końca, bo temat jest ważny, szczególnie, że pojawiły się już systemy monitorujące i robiące zdjęcia dla tych, którzy na czerwonym wjeżdżają i tu pojawia się problem, ale o tym za chwilę. Mam złą wiadomość dla autora tego listu. Proszę pana, od bardzo wielu lat przepisy są dokładnie takie same, tu się nic nie zmieniło, więc to nie są przepisy mówiące o, znaczy pozwalające na łupienie kierowców. Szanowni państwo, to jest bardzo ważne i trzeba o tym jasno powiedzieć. Sygnał żółty zawsze oznacza to samo. On zawsze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator. Ale teraz uwaga, bo musi tu być gwiazdka. Ten sygnał nie każdego kierującego dotyczy. Dam przykład, zakaz wjazdu ciężarówką na przykład zawsze oznacza zakaz wjazdu ciężarówką, ale nie dotyczy kierującego samochodem osobowym. Wracamy do sygnalizatora. Sygnał żółty nie dotyczy takiego kierującego, który nie jest w stanie zatrzymać pojazdu przed sygnalizatorem bez gwałtownego, niebezpiecznego hamowania. I w zasadzie to już są wszystkie przepisy, prawie. Jest jednak jeszcze jeden bardzo ważny, o którym kierowcy zapominają. Sygnał zielony. sygnał zielony, gdy jedziemy nawet na wprost, ba, sygnał zielony kierunkowy, nazywany często niestety błędnie sygnałem bezkolizyjnym, ale to już inny temat, nie zwalnia kierującego z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności, zbliżając się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Zatem, gdy widzimy sygnał zielony, dość długo świecący, to już możemy się spodziewać żółtego światła. Czy możemy przejechać na żółtym? Odpowiadam, tak, możemy, pod warunkiem, że jest to taki moment, w którym właśnie żółte się zapaliło, niemalże tuż nad nami, i hamowanie przed tym żółtym sygnalizatorem byłoby niebezpieczne dla jadących za nami i czy też nie pozwoliło na zatrzymanie przed linią zatrzymania. Jeśli nie ma takiej możliwości, oczywiście zakładam, że jedziemy zgodnie z przepisami i zgodną prędkością właściwą dostosowaną, to oczywiście możemy na tym sygnalizatorze żółtym przejechać. Natomiast mówimy tu o tej fazie pierwszej świecenia, kiedy się właśnie zapala, a nie kiedy już się długo świeci i był czas na hamowanie.
Jeżeli chodzi o to zdarzenie, o którym pan Andrzej pisze, że jego syn został poczęstowany, że tak powiem, uderzeniem w tył samochodu, no to wygląda na to, że to była raczej wina tego pojazdu jadącego z tyłu, prawda?
Bo my nie oceniam tego, panie redaktorze, bo nie znamy szczegółów, tak? Mhm. Oczywiście, bezpieczna odległość od poprzedzającego pojazdu, brak tej bezpiecznej odległości, to jest choroba, która toczy polskich kierowców na wszystkich drogach, od autostrady po małe osiedle.
Ma pan rację, ja też nie będę oceniał w takim razie, cofam.
A z drugiej strony no, nie wiemy też, jak wyglądało to hamowanie, czy może właśnie ono było niezasadne. Osoba wystraszyła się, bojąc się kary w tym przypadku i to mogło tak być. Nie możemy tego oceniać. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Kierowcy mają prawo jazdy, są po kursie, mają doświadczenie i muszą potrafić ocenić obiektywnie, czy mogę się zatrzymać spokojnie, czy powinienem przejechać na żółtym świetle bezpiecznie. Jeśli chodzi o tutaj postępowanie policji, też jestem daleki od oceny, bo nie widzimy sytuacji i myślę, że policjant też nie zdecyduje się na mandatowanie, jeśli nie ma pewności, że tam można było spokojnie się bezpiecznie zatrzymać.
No i teraz pytanie dotyczące rowerzystów, bo generalnie, panie Filipie, zanim wyemituję telefon, zapytam, jeżeli mamy przejazd rowerowy wzdłuż
panie
przejścia
redaktorze, przepraszam bardzo jeszcze, tak? Jeśli moglibyśmy w poprzednim temacie, bo powiedziałem o tym, bo mnóstwo jest kontrowersji, jeśli chodzi o system robiący zdjęcia na czerwonym świetle. Proszę państwa, fotograf działa po 2 sekundach od zapalenia się czerwonego światła, więc nie ma obawy, że przejeżdżamy na tym żółtym świetle w tym momencie, kiedy ten sygnał się właśnie zapala, nie trzeba nagle ostro hamować, żeby przypadkiem nam na czerwonym zdjęcia nie zrobił. Nie ma takiego ryzyka.
Dobrze, że pan wróćmy do rowerzystów. Wracamy do rowerzystów. Przejazd rowerowy wzdłuż przejścia dla pieszych. No i generalnie rowerzysta, nie mówimy, że jest sygnalizacja, nie ma sygnalizacji świetlnej, nie ma pierwszeństwa, prawda, tak jak pieszy przed wjazdem, prawda?
Rowerzysta, hulajnogista, użytkownik urządzeń transportu osobistego, to nie taki uczestnik jak pieszy. Pieszemu, wchodzącemu i będącemu na przejściu ustępujemy pierwszeństwa. Zwracam uwagę na definicję, co to znaczy pierwszeństwo, to nie zawsze oznacza kolejność.
A rowerzyście, który już jest na przejeździe.
A rowerzyście wyłącznie, któremu na przejeździe jest, rowerzyście nie wolno wjeżdżać na przejazd rowerowy przed nadjeżdżający samochód. On nie ma w tym momencie pierwszeństwa. Ale jedna jeszcze uwaga bardzo ważna. Kiedy kierowca samochodu skręca w drogę poprzeczną, tam już jest troszkę inna sytuacja, bo wtedy to on przecina jakby te ciągi poruszania się pieszych, rowerzystów i tam ustępujemy pierwszeństwa tym, którzy się po tych ciągach, po tej drodze dla rowerów, po tym chodniku poruszają.
No to teraz, panie Filipie, pytanie od słuchacza.
Marek, rozmawiacie o rowerzystach, o wysepkach. Kto ma pierwszeństwo? Mają światła, to tylko do jezdni, na ulicy, a na wysepce oni z rozpędem jeżdżą i myślą, że jaki. Można, komu ma, samochód ma ustąpić na ulicy. Miłego dnia.
Dziękujemy. Ja zrozumiałem to tak, że chodzi o to, że są wysepki pomiędzy jezdniami w różnych kierunkach i teraz czy rowerzysta ma pierwszeństwo, czy nie ma, czy to zależy od sygnalizacji świetlnej, co jak sygnalizacji nie ma.
Jak jest sygnalizacja, to sprawa jest jasna. Ruch jest otwarty dla jednych, zamknięty dla drugich i odwrotnie. Tu nie powinno być żadnych wątpliwości. Natomiast jeśli chodzi o, to pytanie, które rozumiem również słuchacza, proszę wziąć pod uwagę fakt, i to jest fakt bezsporny, jeżeli na danej jezdni mamy przejście dla pieszych czy przejazd rowerowy rozdzielony wysepką, to to są dwa odmienne, dwa różne przejścia i nasze zachowanie względem innych uczestników ruchu musi dotyczyć jakby osobno każdego z tych przejść,
Tomasz, pamiętasz,
przejazdów rowerowych.
Mamy jeszcze pana Zbyszka na antenie. Panie Zbyszku, dzień dobry, prosimy o krótkie pytanie, bo mamy mało już czasu.
No to właśnie nie tyle pytanie, ile stwierdzenie, że na szczęście w Szczecinie mamy na większości skrzyżowań sekundniki, więc ja uważam, że kierowca dojeżdżający do skrzyżowania, widząc zieloną jedną, dwie sekundy, już powinien zacząć hamować, a niekoniecznie przejeżdżać w takie skrzyżowanie, więc i sądzę, że policja bierze poprawkę na tego typu rzeczy.
Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. No właśnie, panie Filipie, bo u nas tak jest, że jak widzimy, że te dwie sekundy, to depnąć jeszcze przejadę.
Niestety troszkę zaprzeczę kierowcy. To, że jest sekundnik, to prawda i cieszmy się z tego, natomiast to dalej jest sygnał zielony. Co by było, gdyby sekundnika nie było? Jakby się kierowca zachowywał? Normalnie kontynuował jazdę z tą samą prędkością i dopiero niestety na żółtym niektórzy kierowcy pozwalają sobie przycisnąć pedał gazu, a to akurat źle. Należy utrzymać prędkość i z tą prędkością wjechać. Pamiętać o szczególnej ostrożności. Jeżeli mamy sekundnik, on jest zielony i ma te dwie ostatnie sekundy, należy nadal kontynuować jazdę z tą samą prędkością. Pamiętajmy, że ktoś za nami jedzie być może i jemu do głowy nie przyjdzie, że my na zielonym będziemy nagle hamować. Jeszcze raz podkreślam, te dwie sekundy, jedna sekunda, to jest nadal sygnał zielony. Po skończeniu się tego czasu my nadal mamy sygnał, trzysekundowy sygnał żółty, który już podkreślałem, nie zezwala nawet za sygnalizator, chyba że nasza jazda, nasza prędkość i odległość nie pozwala na zatrzymanie przed sygnalizatorem. My ten bufor bezpieczeństwa w postaci żółtego sygnału dalej mamy, więc nie jest dobrym pomysłem poszerzanie tego buforu bezpieczeństwa o te jedną to jeszcze mógłbym zrozumieć, ale 2-3 sekundy hamowanie przed, to zły pomysł.
Pan Filip Grega, biegły z zakresu taktyki i techniki jazdy, wszystkiego.
Wszystkiego bezpiecznego.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Także dziękujemy, słyszymy się pojutrze po godzinie 12:00.